audycja 80. Ha! Ha! Audycja 80. Ha! Ha! Audycja 80. Ha! Audycja 80.
Audycja 80, prosto ze Studia 80. Witamy bardzo serdecznie w Studiu 80, w naszych skromnych progach. Nie przedłużając, dzisiejszy temat brzmi tak. Jaki jest prawdziwy chrześcijanin? Właściwie jaki powinien być prawdziwy chrześcijanin? Także dzisiaj dotykamy takiego filaru, który się nazywa chrześcijaństwo, czy raczej to, co wynika z Biblii, a to chrześcijaństwo, powiedzmy, jest takim pojęciem, które stanowi jakieś uogólnienie pewnych wartości, które w Studiu 80 są gdzieś tam kultywowane. Dlaczego taki temat? No dlatego, że w ostatnich latach znaczne zainteresowanie publiczności, ogólnie zainteresowanie ludzi wzbudzili popularni ewangeliści, którzy prowadząc wielkie kampanie przyciągnęli duże liczby ludzi na organizowane przez siebie spotkania, na których według przekazywanych doniesień odnotowano przypadki tysięcy tak zwanych nawróceń. Także dzięki telewizji głoszenie Ewangelii stało się bardzo rozległe, docierając do każdego prawie zakątka naszego globu i według doniesień tysiące ludzi nawraca się i przychodzi do Chrystusa. Chrześcijanie jednak nadal stanowią około 1/3, czyli to jest gdzieś około 33% populacji świata, która szacuje się na około 5 miliardów ludzi, roszcząc sobie prawo do największej liczby wyznawców. To jest w sumie około 1,64 miliarda ludzi. Wielu z nich to chrześcijanie jedynie z imienia. Czy to jest jakieś zaskoczenie? No nie bardzo. Roczny przyrost wyznawców chrześcijaństwa wynosi około, gdzieś może nawet ponad 8 milionów. Tak ogromne liczby chrześcijan stały się powodem przedstawienia przez nas tej audycji opartej na artykule Bernarda Hedmana z 1992 roku. I ten artykuł został napisany w celu takiego dopomożenia, jakiegoś takiego niesienia pomocy tym czytelnikom, tym chrześcijanom, którzy głoszą i podtrzymują, głoszą swoim życiem, jak i przez po prostu słowo Ewangelię Jezusa Chrystusa. Na początku powiedzmy sobie coś takiego, że na podstawie wypełniania się proroctw dotyczących czasów i z faktu tej sprawy, oczywiste jest dla tych, którzy obserwują światowe wydarzenia i zjawiska, czyli tych, których Biblia nazywa czuwającymi, że obecny czas wielkiego ucisku jest właśnie tym wielkim uciskiem, jakiego nie było od początku świata i który zapowiedział Jezus w Ewangelii Mateusza, w którym możemy zaobserwować na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały. Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Nasza interpretacja tego wersetu jest mniej więcej taka, że czytamy: na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi. To znaczy, podżegając i wściekając się na bastiony obecnego porządku społecznego, morze i wały, niespokojne i anarchistyczne żywioły społeczeństwa ludzkiego, tak iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystki świat. Bywają miotani, a potaczają się jako pijany, a wszystka umiejętność ich niszczeje, jak mówi Biblia w swoim starym przekładzie. Wyraźnie też widać, że sprawy ludzkości znalazły się w stanie ogólnoświatowego kryzysu, którego ludzkie wysiłki w swej bezsilności nie potrafią skutecznie rozwiązać. Bez wątpienia warunki te doprowadzają do tego, że ludzie coraz częściej zwracają swe myśli ku religii, a w rezultacie wiele osób skłania się ku popularnym religiom. Radujemy się z każdego dowodu, pokazującego, że ludzie nawet w niewielkim stopniu zwracają się do Boga i Chrystusa. Ufamy, że wielu z nich stara się szczerze, we właściwym stanie serca uczyć się Pańskich dróg i że wytrwają oni w podejmowanych poszukiwaniach, bowiem Bóg przyrzekł, że odpowiednio nagrodzi takie osoby znajomością swojej prawdy na czasie. Zresztą tak jak jest zaznaczone w psalmie 25. Wierzymy, że obalanie imperium szatana coraz bardziej się nasila w obecnym czasie wielkiego ucisku, szczególnie w miarę jak ziemia, czyli ten obecny porządek społeczny, nadal drży, a pagórki, tutaj widzimy w nich obecne rządy autokratyczne, rozpływają się jak wosk, stopniowo godząc się na ogólne żądania. Przed obliczem Pana oczywiście. Różnorodne zaś elementy społeczeństwa teraźniejszego wieku złego, zresztą jak mówi list do Galacjan, rozpalone ogniem topnieją, nawiązując do drugiego listu Piotra, rozdziału trzeciego. Ludzie w coraz większym stopniu doprowadzani są do stanu, w którym zaczynają myśleć według zasad religijnych i dowiadywać się, jakie znaczenie mają dziejące się wokół nich niespotykane dotąd wydarzenia. Stopniowo doprowadzeni zostaną do zwrócenia się po wytłumaczenia podane w Słowie Bożym, że kamień ten, czyli Królestwo Boże, rzeczywiście uderzył w posąg, czyli w królestwa obecnego świata, skruszył go na kawałki i stał się górą, napełniając całą ziemię, w nawiązaniu oczywiście do wizji Daniela, proroka, rozdział 2 Księgi Daniela, że w obecnym dniu gniewu Pańskiego Pan sprowadzi na ludzi utrapienie, także poruszać się będą jak ślepcy, szukając po omacku w niepewności, nie wiedząc, jaką linię postępowania przyjąć. A ich krew przelana będzie jak proch, ponieważ zgrzeszyli przeciwko Panu. A cała ziemia pożarta będzie ogniem zapalczywości Bożej, zanim Pan zwróci się do żyjących ludzi w celu użycia czystej mowy, przekazując im oczywiście czyste posłannictwo prawdy, aby mogli wzywać imienia Pańskiego i służyć Mu jednomyślnie, jak mówi prorok Sofoniasz w swojej księdze. Ludzie sobie to uświadomią, gdy będą wołać do Pana w swym ucisku. Pan wyrwie ich z utrapienia. On sprawi, że ta właśnie burza, czas ucisku się uspokoi, tak iż ucichną wały. Wtedy ludzie będą zadowoleni, ponieważ będzie spokój, a On przyprowadzi ich do portu pożądanego, zresztą tak jak zapowiada psalm 107, czy tak nawet prorok Ageusz, i pragnienie wszystkich narodów się spełni. Wkrótce przyjdą czasy ochłody od obliczności Pańskiej i czas naprawienia wszystkich rzeczy. Chrystus i Jego Kościół ustanowią wówczas na ziemi i pośród ludzi swe królestwo. Kontrastując ograniczone wyniki podejmowanych w obecnie czasach wysiłków mających na celu nawrócenie się całego świata, pomną i nawrócą się do Pana wszystkie granice ziemi i kłaniać się będą przed obliczem Twoim wszystkie pokolenia narodów, albowiem Pańskie jest królestwo, a On panuje nad narodami. Ponieważ wówczas będzie z Bożego punktu widzenia czas właściwy na nawrócenie świata. My jako lud Boży jesteśmy świadkami wypełniania się tak wielu proroctw biblijnych w naszych czasach, że możemy rzeczywiście z radością podnosić głowy, bowiem przybliża się odkupienie, wyzwolenie wasze, ponieważ blisko jest Królestwo Boże. Wracając jeszcze raz do milionów ludzi uważanych za chrześcijan w USA i także w innych krajach, można by postawić następujące pytanie. Czy powinniśmy uważać tych wszystkich lub nawet tych, którzy podejmują decyzje na rzecz Chrystusa, za prawdziwych chrześcijan? Oczywiście, że nie. Podobnie jak Pan wykazał za pośrednictwem apostoła Pawła, że nie wszyscy, którzy są zewnętrznie Żydami, są prawdziwymi Żydami, jak mówi list do Rzymian, tak też nie wszyscy, którzy na zewnątrz uważani są za chrześcijan, są prawdziwymi chrześcijanami. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 13 Jezus powiedział coś takiego, że mamy się spodziewać, iż wśród pszenicy, czyli wśród prawdziwych chrześcijan, znajduje się wiele konkolu, czyli tak, imitacja, to jest konkol jako symbol imitacji chrześcijaństwa. I że oboje wspólnie będą wzrastać aż do czasu, który nastąpi przy końcu obecnego wieku. Z tego też powodu, jak i na podstawie obserwacji owoców wyznaniowych wierzących, bezpiecznie możemy twierdzić, że nominalny kościół chrześcijański składa się przeważnie z konkolu. Wielu chodzi do kościoła z różnych samolubnych powodów, takich jak pozycja społeczna, interesy, korzyści zawodowe, pozyskanie uznania innych, co jeszcze, cele rozrywkowe, styl życia, plotki, a nie dlatego, że miłość Boża i Chrystusowa przyciska ich, tak jak mówi drugi list do Koryntian. Chrześcijaństwo nie wywiera na ich życie rzeczywistego wpływu. O takich nasz Pan wypowiedział się mniej więcej w ten sposób. Lud ten przybliża się do mnie ustami swoimi i wargami czci mnie, ale serce ich daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, nauczając nauk, które są przykazaniami ludzkimi. Ludzie ci niewiele dbają o ducha, a jeszcze mniej o prawdę, a więc nie potrafią czcić Boga w duchu i w prawdzie, w jedyny sposób, w jedyny możliwy sposób przez Niego do przyjęcia. Wielu przyznaje, że wzrostowi liczby religijnych nie towarzyszy odpowiedni wzrost moralności i obawiają się oni, że religia staje się chwilową modą, to znaczy, że obecnie modne jest instrumentalne posługiwanie się imieniem Bożym, wykorzystywanie religii w takich osobistych celach jak zapewnienie sobie stałej pracy, dobrego zdrowia i ucieczki od codziennych zmartwień. Inni, nie rozumiejąc biblijnych nauk dotyczących stanu śmierci, duszy, piekła itd., lecz nadal zachowując w pamięci średniowieczne koncepcje wymienionych tu tematów, boją się, że w przyszłości skazani zostaną na wieczne męki, jeśli umrą, nie przyłączywszy się do jakiegoś kościoła. Strach ten wielce zaznaczył się od momentu pokazania światu niszczącej siły bomby atomowej i wodorowej. Ludzie bowiem głęboko uświadomili sobie, że ich życie może bardzo szybko zgasnąć, nie pozostawiając im czasu na pokutę na łożu śmierci. Gdyby tego rodzaju nuklearna broń została użyta przez jakiegoś władcę świata, oszalałego na punkcie władzy. Dlatego też strach wielu ludzi, którzy nie są prawdziwymi chrześcijanami, doprowadził do pójścia do kościoła. Jak można stać się prawdziwym chrześcijaninem? Każdy prawdziwy chrześcijanin jest uczniem i naśladowcą Chrystusa. Uczniowie Chrystusa, naśladowcy, zostali po raz pierwszy nazwani chrześcijanami w Antiochii. Tak jak mówią Dzieje Apostolskie, istnieją pewne wyraźne kroki, które każdy musi podjąć, aby stać się uczniem, czyli naśladowcą Chrystusa, prawdziwym chrześcijaninem. Pierwszym z tych kroków jest pokuta. Według Biblii Bóg stworzył Adama na swoje własne wyobrażenie, bardzo dobrym, lecz Adam zgrzeszył przez nieposłuszeństwo wobec Boga i został potępiony na śmierć. Cała ludzkość w jego biodrach, gdy zgrzeszył, uczestniczy w tym potępieniu na śmierć, zresztą jak nas przekonuje list do Rzymian, rozdział 5. I tak na skutek dziedziczności jest niedoskonała umysłowo, moralnie, fizycznie i religijnie. Każdy, kto rozumnie wierzy, że z natury jest grzesznikiem i okazuje pobożny żal z tego powodu, zrobił pierwszy krok by zostać prawdziwym chrześcijaninem. Drugim krokiem jest usprawiedliwienie. Bóg grzeszników nie słucha, jak mówi Ewangelia Jana, rozdział 9. Jezus oświadczył: jam ci ta droga i prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Zauważcie, że Jezus nie mówił, abyśmy udali się do tej czy innej denominacji, ale zachęca: pójdźcie do mnie. Bóg umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem, czyli zadośćuczynieniem za grzechy nasze, nawiązując do pierwszego listu Jana. Jezus dał samego siebie na okup za wszystkich, tak aby Adam i wszyscy, których objął wyrok śmierci, jaki został na niego wydany, mogli mieć sposobność powrotu do Boga. Każdy, kto prawdziwie pokutuje i rozumie to i uznaje to oczywiście, że dzięki łasce boskiej Jezus Chrystus, On jedyny sprawiedliwy, umarł za jego grzechy, oraz każdy, kto posiada wiarę w zasługę ofiary okupowej Jezusa, będącej w oczach Boga zadośćuczynieniem za popełnione przez niego grzechy, dokonał już drugiego kroku w kierunku do stania się prawdziwym chrześcijaninem. Wielu, nie wyłączając niektórych popularnych ewangelistów, błędnie myśli i naucza, że aby stać się prawdziwym chrześcijaninem, konieczne jest zrobienie jedynie tych dwóch kroków. Jak się wydaje, nie zdają oni sobie sprawy z tego, że o ile ci, którzy zostali usprawiedliwieni dzięki posiadanej wierze, mają pokój z Bogiem za pośrednictwem Chrystusa, tak jak mówi 5 rozdział listu do Rzymian, to pozostaje jeszcze jeden krok do zrobienia, jak wskazuje na to werset 2, w którym czytamy: przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku tej łasce, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Jedynie ci, którzy zrobią ów trzeci krok, są prawdziwymi uczniami Chrystusa. Jaki to jest krok? Mianowicie poświęcenie się. Powyższe słowa sugerują całkowite oddanie się Bogu, uświęcenie lub wyrzeczenie się swojego ja dla Boga i Jego służby. Poddanie Bogu tego, co stanowi nasze ludzkie wszystko, i przyjęcie Jego woli w miejsce naszej własnej, jak to uczynił Jezus. Święty Paweł w 12 rozdziale swojego listu pisze tak: proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A Jezus powiedział: ktokolwiek chce za mną iść, niech samego siebie się zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. I kto miłuje ojca albo matkę, i tak dalej, syna, córkę, nade mnie, ten nie jest mnie godzien. Tym samym Jezus pokazał, że zaparcie się siebie i świata jest konieczne jako warunek rzeczywistego uczniostwa. Oznacza to odmówienie przez poświęconych zaspokajania nawet właściwych im ludzkich uczuć wobec samego siebie i świata. W każdym przypadku takie zaangażowanie koliduje z poświęceniem się na rzecz Bożego celu. Każdemu, kto pragnie stać się prawdziwym chrześcijaninem, Jezus powtarza, że obok zaparcia się samego siebie i świata musi wziąć swój krzyż. Przyjęcie krzyża oznaczać będzie zgodzenie się na próby i zdecydowane borykanie się z nimi. Na prześladowania, cierpienia, które pojawią się, gdy pójdziemy za mistrzem drogą ofiary, cierpienia na rzecz sprawiedliwości i być może spotka nas na niej śmierć. Gdzie indziej to jest w Ewangelii Łukasza, Jezus mówi, a ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Ostrzega, że przyjęcie i niesienie krzyża jest poważną sprawą. Zamiast usiłowań do pobudzenia ludzi, do czynienia czegoś, co w pełni nie zostanie przez nich i tak zrozumiane lub nie będzie docenione, jak czynią obecnie liczni współcześni ewangeliści, Jezus nakłania swych przyszłych uczniów, ewentualnych uczniów, by najpierw usiedli i obliczyli koszty. Lepiej jest nie podejmować krzyża, jeśli nie jest się w stanie podjąć decyzji niesienia go już do końca. Nasz Pan ilustruje to mówiąc, żaden, który by przyłożył rękę do pługa, a oglądałby się wstecz, nie jest sposobny do Królestwa Bożego. Jeśli weźmiecie krzyż, to nie będzie to jedyne podniesienie go, lecz wierne dźwiganie aż do śmierci. Jednakże policzenie, o ile więcej otrzymamy niż damy, no nie powinno zająć nam wiele czasu i tak. Dobrze powiedziano, że niektórzy spędzają sporo czasu, obliczając koszt naśladowania Chrystusa, a przecież powinni obliczyć sobie koszt nienaśladowania Go. Oddajemy jedynie nasze niewielkie, stanowiące nasze ludzkie wszystko. A już w doczesnym życiu otrzymujemy bogactwa łaski stokroć więcej. Pokój, radość, błogosławieństwo, których świat nie może nam ani dać, ani odebrać. A w przyszłym życiu otrzymamy życie wieczne w Królestwie Bożym. Rzeczywiście, po obliczeniu wszystkich kosztów istnieje niebezpieczeństwo, iż zawstydzimy się z powodu nikłości naszej ofiary i będziemy się bali przyjść z nią do Pana. Dzięki znajomości Słowa Bożego zdobywamy odwagę, aby wziąć krzyż oraz zdajemy sobie sprawę, że jego uprzejme zaproszenie wsparte jest miłosierdziem i łaską. Przymierze z Panem jest jedynie początkiem, a do każdego zawierającego się przymierza w chwili potrzeby nadchodzi łaska pomocy. Jezus powiedział coś takiego: beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak w jego przypadku, jeśli dany nam krzyż okaże się zbyt ciężki dla nas, Bóg ześle nam pomoc i ulgę. Czasami próby, cierpienia, prześladowania uważane są za akt niesienia krzyża, a w rzeczywistości jednakże nim nie są. Świat wcale nie niesie krzyża, podobnie jak ci, którzy nieprzerwanie nie krzyżują swej woli. Wielu mężom zdarza się mówić, od kiedy się ożeniłem, noszę krzyż, a wiele żon skarży się, że to mąż stał się ich krzyżem. Ale żaden z tych krzyży nie jest krzyżem Chrystusowym. Trudność leży jedynie w niedobranym małżeństwie. Często pary niewłaściwie się dobierają. Właściwie bardzo rzadko się zdarza, żeby się dobrały właściwie. Jeśli na przykład opozycja ze strony męża lub żony wywołana zostaje przez wierność Panu, czy jednego z poświęconych chrześcijańskich małżonków, znoszenie takiego stanu rzeczy będzie noszeniem krzyża, ponieważ jest znoszone dla sprawy Chrystusa i prawdy. Również znoszenie przeciwieństw przez konkurentów przedsiębiorstw z powodu naszej wierności Chrystusowi będzie częścią noszenia krzyża. Prawdopodobnie dobrze jest dla nas, że kiedy się poświęcamy Bogu i Jego woli, nie widzimy tego wszystkiego, co może kryć w sobie niesienie krzyża. Ja nie wiem, co mnie czeka. Pan przyszłość oczom skrył, by człeka czyn i każdy krok próbą dla niego był, jak napisał poeta. Jezus powiada nam, że wziąwszy krzyż, musimy go nieść i pójść za Nim wiernie. I wiernie Go naśladować aż do końca. Noszenie krzyża nie oznacza ucieczki przed próbami lub zatrwożenie się nimi. Musimy je znosić z pogodą ducha. Noszenie krzyża jest powszechną sprawą, stanowiąc sposób rozwijania charakteru przez poświęcone dziecko Boże. Jedyne właściwe uczucie w warunkach niesienia mojego krzyża, czy naszego krzyża, zostało wyrażone przez Mistrza w ten sposób. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. W modlitwie oczywiście.
Ha, audycja 80.
Pójście za Jezusem lub naśladowanie Go oznacza przyjęcie Go za wzór i naśladowanie Go jako takiego. Prócz trwającego zaparcia się siebie i świata, czynimy to przez medytację w serdecznym posłuszeństwie i dawaniu świadectwa dobremu Słowu Bożemu przez samokontrolę, czujność i modlitwę. Nie wystarczy też rozpocząć od odważnego uznania Jezusa za swego Zbawiciela, od odważnego zapewnienia o uczniostwie i od okazania zdecydowanych zamiarów pójścia za Nim. Kiedy już zdecydowaliśmy się stanąć po stronie Pana i staliśmy się Jego uczniami, musimy być wypróbowani. Niech ci, którzy jedynie na początku mają entuzjazm i być może skaczą z radości, wołając Alleluja, jestem zbawiony, lecz ci, którzy są w stanie okazać swą wartość w wierności i cierpliwej, jak mówi Biblia, wytrwałości, zaletach potrzebnych w codziennym kroczeniu śladami Mistrza, i tylko tacy uznani zostaną za godnych i ostatecznie zaakceptowani przez Pana. Usłyszą od Niego te oto słowa: dobrze, sługo dobry i wierny. Jako prawdziwi chrześcijanie powinniśmy zawsze pamiętać, że Chrystus cierpiał za nas, zostawiwszy nam przykład, abyśmy naśladowali stóp Jego, jak mówi w starym przekładzie pierwszy list Piotra, właściwie tam Piotr tak napisał. Czyniąc tak, musimy nadążać za Jego przewodnictwem. Jakąż pociechę przynosi nam rozpoznanie Jego nieustającej pieczy jako naszego dobrego pasterza. Chrześcijanin nie powinien nigdy rozpatrywać swych przeżyć w kategoriach szczęścia lub nieszczęścia, lecz powinien pamiętać, że wszystkie rzeczy, które go dotyczą, jeśli oczywiście żyje blisko Boga, są wynikiem jego zarządzenia i kierownictwa. Od Pana bywają sprawowane drogi człowieka dobrego, a droga jego podoba mu się, jak mówi psalmista w psalmie 37. Nawet jeśli droga ta okaże się bardzo ciernista, wąska i kamienista, to on wie, i powinien wiedzieć, że droga Boża jest najlepsza. Jednakże niektórzy mogliby zapytać, czy nasz niebiański Ojciec planuje i przygotowuje każdy maleńki krok, każdy niewielki incydent w naszych doświadczeniach? Prawdopodobnie dwie krańcowości występują w poniższym pytaniu. Nasze umysły różnią się, nasze doświadczenia są różne. Zrozumiałe, że różne osoby spośród nas mają z natury skłonności do traktowania spraw z różnych punktów widzenia. Sądzimy oczywiście, że wielu z nas nie jest zbyt skłonnych do dopatrywania się Pańskiej opatrzności w różnych szczegółach życia. Jeśli zresztą chodzi o nas samych, to raczej skłaniamy się ku opinii, że wiele osób doznałoby jeszcze większych błogosławieństw, gdyby bardziej czuwali w tej sprawie. Niektórzy jednak wpadają w krańcowość, myśląc o Pańskiej przemożnej opatrzności. Tacy skłonni są myśleć, że gdyby nawet przydarzyło im się wdepnąć w coś tam, to i tak Pan współdziałałby w tym. Mamy jednak zapewnienie, że zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją i czczą, i wyrywa ich. Starajmy się więc coraz bardziej dostrzegać opatrzność pańską we wszystkich naszych sprawach. Kroczmy obok Niego w pokorze i miłości, wiedząc, że nasze kroki zrządzone są przez Niego. Nie, żeby to wszystko, co my czynimy, każdy krok, jaki podejmujemy, był koniecznie nakazany przez Niego, szczególnie jeśli okazuje się, że jest to krok niewłaściwy, lecz że ogólny sposób postępowania sprawiedliwego człowieka podlega Jego nadzorowi. Bóg powierza swym aniołom, swym posłannikom opiekę nad swym ludem, tak jak mówi list do Hebrajczyków w rozdziale pierwszym. Tym oto sposobem prawdziwi chrześcijanie, poświęceni chrześcijanie, mają w nim swojego przewodnika. To była audycja 80 ze studia 80. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku. Możecie go łatwo znaleźć, gdzieś tam jest podany link. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie możecie znaleźć nasze audycje posegregowane tematycznie. Mamy tam trzy filary: filozofia, sztuka, Bóg, i tam możecie sobie słuchać tych audycji, które Was interesują najbardziej z tych trzech filarów. Kontynuujemy już w przyszłym tygodniu ten oto temat, a potem ruszamy z konwersacją. W audycji 80 będzie gość, z którym będziemy mogli sobie bardzo szczerze porozmawiać na temat chrześcijaństwa, kościołów, tego typu rzeczy, ale więcej nie zdradzę z racji tego, że lepiej trzymać słuchaczy w niepewności, to z większą ciekawością i z większym smakiem będą słuchali tego, co zostanie przygotowane. No to na razie ciao.